Dziwny to sposób obserwacji ptaków z prędkością 140 km na godzinę zza szyby samochodu. Dzień dobry, bo o takim właśnie dzisiaj będzie mowa.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ale wiesz, że nie musisz jechać 140 na godzinę, nie?
No ale tyle można.
No tyle można, autostradą można,
tak, prawda? Tak, dokładnie. A poza tym ja się domyślam, że ta obserwacja to jest u pasażerów, nie u kierowcy. Kierowca ma się skupić na torze jazdy, a nie patrzeć się na boki. A na boki mogą się rozglądać
oj tam, na boki też trzeba się rozglądać.
Co podróżują i się nudzą i żeby ta droga się nie dłużyła, to mogą na przykład wypatrywać, bądź nawet liczyć te ptaki, które sobie siedzą na ogrodzeniu, bądź na jakimś samotnym drzewie.
To jest zresztą częste pytanie, które się powtarza właśnie do nas, że na słupkach przy autostradach siedzą jakieś ptaki. Siedzą, coś tam robią, wypatrują.
Chciałoby się powiedzieć, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, ale akurat kiełbas nie jedzą. One siedzą, wypatrują, cierpliwość ćwiczą, ponieważ to, czym się żywią, to głównie są jakieś tam myszowate norniki i tak dalej, a one, czyli myszołowy, bo przecież o nich dzisiaj mówimy, mają taką taktykę, że właśnie z zasiadki sobie polują, czyli siadają sobie na jakimś dobrym miejscu, z którego mają fajny punkt obserwacyjny.
I to może być przyautostradowy słupek.
Dokładnie tak. I tam sobie siedzą i grzecznie czekają, aż coś wyjdzie, a one potem będą to mogły złapać.
Czyli można powiedzieć, że polują na leniwca, tak? No bo tak sobie siedzą, aż coś wypatrzą i dopiero wtedy rzucają się na to, co tam gdzieś przebiega, bądź już leży martwe, bo też może być tak, że po prostu coś tam zostało potrącone na drodze.
A, bo patrzą z jednej strony tak na autostradę, otwarty teren, tak?
No tak, więc jeżeli coś tam by zostało przejechane, więc też mogą taką padlinę jak najbardziej podnieść, ale no też na ogół te słupki są w otoczeniu pól, prawda? Więc są pole, są tereny otwarte, no i tam mamy właśnie wszelkiego rodzaju myszy, norniki i jak najbardziej na te drobne zwierzęta też myszołowy polują, ale polują nie tylko na leniwca, tak jak powiedziałam, z zasiadki, ale też, że tak powiem, z góry lecą tak, leci taki myszołów, krąży, obserwuje i jeżeli zobaczy coś na dole, że tak powiem, no to wtedy pikuje w dół, łapie szponami.
A ja myślałem, że one czekają na to, co my przyjedziemy.
I tak, i nie. To znaczy one oczywiście bardzo chętnie, nie gardzą padliną, o tak powiem, czyli generalnie chętnie zjadają to, co już zostało zabite. Natomiast ja sobie myślę też o tym, że ten pas zieleni pomiędzy tym płotkiem, na którym one siedzą, a tą autostradą, po której my jedziemy, jest jednak regularnie koszony. I myślę, że ta niska roślinność, która tam jest, też nie jest bez znaczenia, no bo jakbyśmy tam mieli chaszcza metrowego, to on by mógł bardzo być cierpliwy i bardzo długo mógłby tam siedzieć, a i tak niczego by nie wypatrzył. A tak na takim eleganckim trawniczku, nisko ściętym, myślę, że dużo łatwiej jest taką nornicę, nornika czy innego myszowatego wypatrzeć.
To wyrzucić im kawałek kurczaka z okna, czy nie?
No, oczywiście, że nie.
Znaczy na pewno nie jakiegoś takiego, wiecie państwo, fast foodowego, burgero, tam powiedzmy hot doga, nie? Bo czymś zdecydowanie nie.
Nie wyrzucamy przez okna, zwłaszcza, żebyśmy mogli takim kurczakiem trafić kogoś, kto jedzie za nami na przykład, by było nieszczęście. Właśnie, a propos szczęścia, nieszczęścia, to nie powiedzieliśmy też, jak wyglądają te ptaki. No to czyli takie dosyć spore, krępe, brązowawe, tak to w skrócie ujmijmy. I te, które mają, już tak w uproszczeniu powiem, więcej w życiu szczęścia, te noszą na piersi podkowę, właśnie taką skierowaną ku górze.
To znaczy?
No to są tak upierzone, że mają tutaj po prostu jaśniejszy, ciemniejszy, teraz nie kojarzę.
Jaśniejszą taką podkowę mają, bo to na ciemnym tle jaśniejsza podkowa. Ale tutaj Ewelina dosyć gładko przeszła nad tym, jak one wyglądają, a Państwu może się wydawać, że te ptaki, które mijacie właśnie na tych słupkach, one czasem co trzeci, co czwarty słupek potrafią siedzieć, są różnie ubarwione. Jedne są bardzo ciemne, inne są prawie białe, trzecie są takie pośrednie, czwarte są jeszcze nie wiadomo jakie, więc wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że to są zupełnie inne gatunki. Ale akurat w przypadku myszołowów ta zmienność ubarwienia jest tak szeroka, że te ptaki mogą być od prawie białych do prawie czekoladowo-ciemnych, ze wszystkimi w zasadzie stadiami pomiędzy. Te ptaki, które siedzą na słupkach, bez względu na to, czy są białe, czarne, czy czekoladowe, to w 99% są myszołowe.
A czemu to one są takie międzyrasowe?
No tak są przystosowane. Na ogół się zdarza, że te jasne osobniki to są te, które przylatują do nas z północy, ale nie tylko, bo się okazuje, że u nas też te, które, że tak powiem, u nas się wykluły, też mogą być jaśniejsze. Po prostu jest to takie przystosowanie do... do otoczenia.
Znaczy, ja się gdzieś doczytałem, ale tutaj nie znam szczegółów, więc nie będę tutaj jakoś bardzo mocno tej tezy wspierał, ale na przykład ta zmienność może być wywołana przystosowaniem do pasożytów. To znaczy, że na przykład jaśniejsze formy są, że tak powiem, atakowane chętniej przez jedne pasożyty, a te ciemniejsze formy przez inne. W związku z tym taka jakby rozpiętość, bo to nie jest, bo to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, nie jest to coś typowego u ptaków, tak? Zwykle jeżeli mamy, nie wiem, sikorkę czy dzięcioła, czy tam, nie wiem, jakiekolwiek innego rudzika, no to on jednak cały czas wygląda tak samo, nie? To znaczy, no, wszystkie osobniki wyglądają identycznie niemalże, a tutaj rzeczywiście ta rozpiętość jest na tyle szeroka, czy ta gama barw jest na tyle szeroka, że osobom niewprawnym może się wydawać, że to są różne gatunki.
No to dziwne teorie dziś mamy w ptasim Radio Gdańsk. Kontynuacja audycji o myszołowach po 14:30. Myszołowy spotkamy na słupkach autostradowych, ale też można je wypatrzeć w locie.
W locie, w lesie, na drzewie, nad terenami otwartymi,
już chodzi
na łąkami,
mi o ten lot,
polami.
Dlatego że one też specyficznie w locie wyglądają. One mają takie skrzydła trochę jak deski, łopaty.
Tak, znaczy to są dosyć szerokie skrzydła, zaokrąglone, krótki ogon, głowa też taka krępa. W zasadzie nie są do pomylenia. Można, jak się tak patrzy do góry, no, mieć prawie pewny strzał, że widzi się myszołowa, bo po pierwsze, tak jak powiedziałeś, ta charakterystyczna sylwetka, powiedzieliśmy, że on jest taki brązowawy od spodu. Te skrzydła są, mają też dużo białych elementów. Do tego są charakterystycznie najczęściej uniesione, lekko tak jakby w literze. V uniesione, on często szybuje, no i też jest naszym najpospolitszym, najpowszechniejszym gatunkiem szponiastym, którego możemy zaobserwować w tych miejscach, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Stąd, jeżeli coś takiego widzimy, a jeszcze jak robi... Tak, prawda? Odzywa się charakterystycznie. No to już praktycznie... No,
bo
nie
dla mnie to jest
opcji.
Rzeczywiście ogromna trudność. Rozpoznawanie szczególnie tych ptaków szponiastych, ale wszystkich ptaków generalnie właśnie po samej sylwetce.
Znaczy, bo ja bym tutaj pozwolił się delikatnie jednak z tobą nie zgodzić. Powiedziałeś, że myszołowy mają takie deskowate skrzydła. Mhm. Natomiast myszołów to jest taka sylwetka, od której zwykle, bo większość ludzi jednak kojarzy myszołowa, zwykle to jest taka bazowa, tak to nazwijmy, nie? To jest ptak stosunkowo krępy, to znaczy on ma długie skrzydła, ale też stosunkowo szerokie. Ten ogon też jest mniej więcej takiej długości, jaką skrzydła mają szerokość, więc jak on sobie leci z takimi rozpostartymi skrzydłami, z lekko rozłożonym ogonem, to wydaje się, że rzeczywiście to jest taka sylwetka dosyć krępa. I te skrzydła nie są takie idealnie deskowate, bo takie idealne dechy mają orły, orliki, bieliki na przykład. Nie, to są takie ptaki, które mają rzeczywiście szerokie, deskowate skrzydła, zakończone jeszcze tymi takimi palcami, tak to nazwijmy, nie? Czyli wystającymi lotkami. Z kolei jak coś ma dłuższy ogon, no to wtedy jest to krogulec albo jastrząb. Jeżeli ta sylwetka jest taka smuklejsza, delikatniejsza, to z kolei pewnie mamy do czynienia z błotniakami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto się opatrzyć z takim myszołowem w locie, bo wtedy jak już będziemy wiedzieli bez pudła, że myszołów, to łatwiej nam będzie przejść, tak to nazwijmy, do innych gatunków, które gdzieś tam sobie
nie wiem. A nie mówię, że mam ogromne trudności z tym rozpoznawaniem.
No tak, ale... No
bo tych gatunków wymieniłeś całe mnóstwo.
Tak, ale faktycznie, znaczy... I tak i nie, no bo to też jest kwestia tego, że co powiedziałam też, że on jest na tyle powszechny, że jak pójdziemy do pierwszego lepszego lasu, nad łąkę na przykład, gdzieś tam na pola, no to z dużym prawdopodobieństwem to, co będziemy widzieć, zwłaszcza o tej porze roku, będzie myszołowem. Te deskowate skrzydła jak najbardziej z bielikiem się nam przede wszystkim kojarzą, ale one są proste i wielkie, szerokie. To jest jednak inna sylwetka, też tak jak Piotr powiedział, palczasto zakończone. U myszołowa one takie nie są, ale skoro poruszyłeś temat bielika i myszołowa, to ja połączę te dwa piękne ptaki ze sobą w dosyć dramatycznych okolicznościach. Czy zgadzasz się?
Proszę bardzo.
Wydaje się, że nie mamy wyjść.
Obserwowano i obserwuje się nie tylko w Polsce, ale też w innych zakątkach Europy, że bieliki porywają młode myszołowy z gniazda i zanoszą do gniazda swojego potomstwa. Może być to już padły myszołów, którym nakarmią swoje młode, ale też są przypadki, że jest to żywy myszołów. I tak sobie zbierają te myszołowy. Są one taką żywą spiżarnią dla młodych bielików. Tak.
Ja myślałam, że będzie taką drastycznie. Patchworkową rodzinę próbują stworzyć.
Ja też tak myślałem.
Mówiłam, że będzie drastycznie. Tak, znalazłam dla nas taką tutaj ciekawostkę i to się okazuje, że to już od dawna się działo, że tak powiem, już pierwsze takie obserwacje nastąpiły gdzieś tam w latach 80., więc to nie jest żadna nowość. I faktycznie jest tak, że nawet zdarzało się, że myszołowy opuszczały gniazdo bielika, w sensie ten młody, tak, na zasadzie, że został wykarmiony przez tego bielika. Przypuszczam, że to działo się w ten sposób, że było na tyle dużo tego jedzenia dookoła, był dobry rok, że no jakoś tak nie skorzystali z tej żywej
spiżarni. Spiżarnia przeżyła.
Tak, i ten myszołów z podkową szczęścia na piersiach, tak, opuścił gniazdo bielika i zaczął dalsze swoje już dorosłe życie, ale no niestety na ogół jest właśnie tak, że
jedzenia brakuje. Że,
znaczy to właśnie jest o tyle dziwne, że te młode myszołowy są karmione przez dorosłe bieliki, czyli jeżeli ten
jest
młody
taka bajka
myszołów...
o Jasiu i Małgosi, tak? Tam też czarownica karmiła Jasia, żeby przytył.
Ale tutaj ten młody myszołów, wiadomo, jak siedzi na tym gnieździe, widzi przylatujące dorosłe ptaki, no to żebrze o pokarm, no bo jest tak nauczony, że zawsze jest głodny, prawda? Więc domaga się jedzenia, a bielik no, ma instynkt rodzicielski, więc jeżeli coś prosi go o jedzenie, no to on z automatu no, podaje ten pokarm. Tak się dzieje, że jest i karmiony i bielik na gnieździe, i myszołów. Chyba, że jest słabo i kiepsko z jedzeniem. Nie wiem już, jak dalej się to dzieje, że ten...
myszołów zostaje zjedzony.
Tak,
kto,
tak,
jak,
bielik
kto, proszę
podejmuje
państwa,
taką
ale
decyzję.
Ewelina Sobańska jest idealnie przygotowana do Halloween. To jest ptasie Radio Gdańsk. Już wiem, co będę odpowiadał, bo ktoś mnie czasami pyta, a ty znasz się na ptakach, bo prowadzisz to ptasie Radio Gdańsk, a ja tak no, znam się troszeczkę, ale nie tak jak wy. Jeżeli coś leci i wygląda na drapola, to będę zawsze mówił, bo pytają mnie, co to jest. Będę zawsze odpowiadał, myszołów, myszołów.
I to jest bardzo dobra taktyka, bo ja nauczyłem się tego, prowadząc różnego rodzaju wycieczki, warsztaty, spotkania i tak dalej, że ludzie, którzy zwykle wiedzą mniej, zwykle ufają temu, który teoretycznie prawda? Wie więcej, czyli prowadzącemu, więc czasami no czasami jest tak, że no coś leci, nie zdążymy wziąć lornetki.
Trzeba tylko robić to pewnie.
Dokładnie, mówisz myszołów, patrzysz, czy nikt nie reaguje, no i w 95% trafisz, a w 5% bywa różnie, że tak powiem.
Wódku, zawsze możesz mówić prawdopodobnie myszołów.
Wygląda na myszołowa.
Ale tak. Potem może nastąpić pytanie, a te myszołowy to jedzą tylko myszy na przykład?
Nie, nie.
I właściwie jak one z takiej wysokości no zobaczą, że tam leci mysza?
No to no już też tak są przystosowane, że jednak widzą, czy tą przebiegającą mysz, ale nie tylko mysz, bo tu już odpowiadam na twoje pytanie, bo może być leżąca i nierusząca.
Była taka piosenka Grzyszkowiaka, wiesz, patrzaj, Władek, leci mysza.
Ale może być leżąca i nierusząca się padlina i wtedy jest łatwiej, no ale łatwiej. Też może być jakiś płaz, może być gad, może być mięczak, a może być owad jakiś taki większy, jakiś chrząszcz, a może być pyszna, tłuściutka dżdżownica, która też wolno się rusza, prawda? Więc to menu jest dosyć mimo wszystko szerokie, chociaż wydawałoby się, że jak nazwa wskazuje myszołów, to
myślę,
będzie jadł same myszy.
Te ptaki rzeczywiście muszą mieć jakiś fenomenalny zupełnie wzrok, albo z góry widać lepiej.
Na pewno widać z góry lepiej i tutaj Ewelina poszła rzeczywiście w minimalizm, no bo jednak to są małe zwierzątka, które wymieniła Ewelina, a prawda jest taka, że myszołów potrafi upolować ofiarę większą od siebie. I były takie przypadki notowane, że na przykład myszołów upolował na przykład bażanta, albo na przykład upolował krzyżówkę, albo jakiegoś innego takiego większego ptaka, na przykład wronę.
Ale chyba osłabionego i takiego już, zaraz
nie,
umrę.
Znaczy bywa oczywiście tak, że one pewnie łatwiej jest im zaatakować taką ofiarę, która trochę mniej się rusza i trochę mniej już jest zdrowa, ale no, są takie, jak gdzieś wyczytałem, że to jest taki oportunista, nie? Czyli zwykle je to, czego jest dużo. I on na przykład, są takie miejsca, chyba w Szwecji, albo nie pamiętam, gdzieś w Skandynawii, w której znaczną ilość diety takiego myszołowa stanowiły na przykład zięby. Czyli małe ptaki, które generalnie powinny uciekać przed takim myszołowem, powinny nie mieć szans żadnych, żeby je złapać. A mimo wszystko, jak jest dużo jakiegoś pokarmu, to te ptaki się przystosowują.
Myszołowy są jak ludzie, tak. Bo dlatego, że my też zamiast pójść na jakiś ekorynek tam w sobotę i kupić sobie coś zdrowego, to my jednak do tego hipermarketu kupimy to, czego jest tanio i dużo, żeby się najeść.
No trochę tak jest. To znaczy, no ja bym tutaj trochę usprawiedliwił myszołowy, że jak się jest dzikim stworzeniem i walczy o przetrwanie, to je się to, co jest, a nie się jakoś specjalnie wybrzydza, że tego ślimaka to nie, bo dzisiaj nie jest dzień na ślimaki, tylko będę czekać na dżdżownicę i wtedy można czekać, czekać i się nie doczekać.
Pora na ciekawostki o myszołowach, proszę Państwa.
Nie wiem, czy może być coś ciekawszego od żywej spiżarni w gnieździe.
Rzeczywiście, chyba nie. Kończymy audycję w takim
nie,
razie.
Nie,
ja mam jedną ciekawostkę, aha, taką, która rzeczywiście mnie samego zdziwiła, ponieważ faktycznie, jak sobie pomyślimy o tym, to przez wiele, wiele setek lat sokolnicy układali i posługiwali się w polowaniach wieloma różnymi gatunkami ptaków. A to zwykle sokołów, ale też jastrzębi, na przykład niektóre orły też są do tego jakby przystosowywane, a myszołowy jakoś nie. No i okazuje się, że one nigdy nie zyskały, że tak powiem, uznania u sokolników.
A ty się dziwisz? Mysze ci złowią?
Mysza to coś innego, ale bardziej chodzi o strategię, że te myszołowy nawet oni próbowali układać, no ale taki myszołow co zrobił? Znalazł najbliższy kołek przy autostradzie, usiadł i czekał. No i żaden to fan ani dla myśliwego, czy tam dla sokolnika, ani dla tego myszołowa, dlatego one nigdy do tej gamy ptaków, które wykorzystują sokolnicy specjalnie nie weszły.
A proszę bardzo.
No to ja też mam ciekawostkę jeszcze.
Nie lubię,
ale taką teraz już pozytywną ciekawostkę. Czyli myszołowy mogą mieć w swoim rewirze lęgowym aż do 15 gniazd. Wiadomo, no nie będą wykorzystywać wszystkich naraz, tylko mają takie rezerwowe gniazda w razie czego, jakby się coś wydarzyło.
Ale po co aż tyle budować? Co jest?
No właśnie, i teraz jest tak, że one budują, dajmy na to, zaczynają, tak, od jednego gniazda budują gniazdo. Jeżeli ono jest tam sprawdzone, wszystko jest dobrze, no to mogą powrócić do niego w kolejnym roku, ale no niekoniecznie, więc mogą budować kolejne. No i tak właśnie może się zdarzyć, że jest ich całkiem sporo tych gniazd. Tak
nie, no to... jedno z wytłumaczeń takiego zachowania jest to, że one po prostu co jakiś czas, co kilka sezonów lubią zmienić takie gniazdo. Dlatego, że no wiadomo, mamy miejsce, w którym mamy młode, mamy jaja, mamy odchody, mamy resztki jedzenia i tak dalej. A co za tym idzie, mamy też różnego rodzaju pasożyty. Więc dobrze co jakiś czas zmienić gniazdo, dać odpocząć mu, żeby te wszystkie pasożyty gdzieś tam wyginęły i tak dalej. I po dwóch, trzech sezonach wrócić na swoje ulubione miejsce. Czy 15 z rzędu tak wykorzystują? No to pewnie nie, ale lepiej jak jest więcej.
Ja bym chciał tak, jak myszołowy mają. Patrzę na te ściany, malować, nie malować. Tam będę malował, kupię nowe.
No ale wiesz, bo miejscówka po prostu też właśnie może być na przykład spalona, tak? Na tej zasadzie, że no coś się właśnie
że
wydarzy.
Osiedlą się orły na przykład. Będą porywały dzieci.
Tak, coś będzie się działo, no to szukamy jakiejś odległej kryjówki. Chociaż wątpię, żeby tak już jak Bielik znajdzie gdzieś jakieś gniazdo z młodymi, no to pewnie znajdzie i kolejne. No ale nie tylko ze strony Bielika jest to zagrożenie, bo i kuny są zagrożeniem dla młodych myszołowów i jastrzębie. Takich wrogów naturalnych mają troszeczkę więcej.
W Ptasim Radio Gdańsk mają Państwo w takim razie pożywkę, bo jadąc do rodziny, do najbliższych na groby, można sobie po drodze porozmawiać o myszołowach. Ile to ciekawostek o nich można opowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
To było Ptasie Radio Gdańsk.